9:08 to komentarze Radia Gdańskie. Jarosław Popyk, Dziennik Bałtycki, witam Państwa. Wczoraj do Gdyni wrócił inspektorat marynarki wojennej, co było zapowiedzią rządu PiS już na początku tej kadencji. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi. Jest w studio Artur Cejrowski w polityce.pl.
Dzień dobry Państwu.
I Patryk Szczerba, Trójmiasto.pl.
Dzień dobry.
Panowie, inspektorat wrócił, ale czy wróciło dowództwo marynarki wojennej? To moje pierwsze pytanie. Może Artur?
Z tego co wiemy, to na tę chwilę, tak jak też minister Błaszczak przyznał, mamy do czynienia z powrotem inspektoratu marynarki wojennej. Dowództwo w pełni wróci od 2019 roku, to też wcześniej zapowiedział premier Morawiecki. No i czekamy na to, aż te główne siły dowodzenia w Gdyni będą w pełni już stamtąd mogły dowodzić marynarką wojenną.
Czyli to była taka decyzja wyłącznie symboliczna na razie, Patryk Szczerba.
Symboliczna i może też trochę polityczna. Mamy ostatki kampanii. Niewątpliwie ta decyzja może pomóc na przykład kandydatowi PiS, Marcinowi Horale, który zapowiadał gdzieś tam w kampanii wyborach parlamentarnych, że będzie się to starał.
Ale co ma wspólnego marynarka wojenna z samorządami?
No właśnie, nie wiem, może to jest taki środek poparcia, tak jak wcześniej był premier Morawiecki w Gdyni. Ja w ogóle, rzeczywiście to jest tak trochę, że mówimy o tym inspektoracie, że on wrócił do Gdyni, ale chyba trochę przeceniamy znaczenie tego faktu, bo jednak dowództwo marynarki zostało w 2014 na początku rozformowane i to nie jest tak prosto z powrotem to wszystko złożyć w całość. No i zobaczymy, czy rzeczywiście w tym 2019 to zgodnie z zapowiedziami to całe dowództwo znowu pojawi się przy ulicy Waszyngtona w Gdyni.
Ale jak myślicie, to nie jest naturalne, że dowództwo marynarki wojennej właśnie znajduje się w Gdyni, gdzie znajdowało się od początku powstania tej formacji?
Ja tutaj szczęśliwie dla słuchaczy trochę nie zgodzę się z przedmówcą, bo no, wojskowi przyznają, że to jednak jest dobra decyzja. Tu kontradmirał Ziemiański mówił podczas tej uroczystości, która odbywała się w Gdyni, że faktycznie od kilku lat w strukturach wojska panuje chaos, bo no, ciężko jest zarządzać marynarką wojenną z perspektywy Warszawy. I ta dyskusja w ogóle o marynarce wojennej według mnie powinna być dyskusją trochę szerszą, bo to państwo polskie jako takie powinno sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest wizja Bałtyku jako morza. My często deprecjonujemy tę rolę, mówiąc, że Bałtyk tak naprawdę jest akwenem bez znaczenia strategicznego. Część ekspertów nazywa to może kałużą. To jest absolutnie nieprawdą, bo no, od 1989 roku mamy taką sytuację, kiedy na Bałtyku, mówiąc brzydko, zwijamy przemysł stoczniowy, zniszczyliśmy rybołówstwo.
Mówisz o Polsce?
Mówię oczywiście tak, mówię o Polsce. Zniszczyliśmy rybołówstwo, zniszczyliśmy, czy też nie pomogliśmy stoczniom. No i marynarka wojenna dzisiaj posiada, to jest kolejny aspekt zarządzania. Nie mamy też okrętów pod polską banderą handlowych, tak, bo jest ich chyba 5 czy 6, które pływają, a marynarka wojenna ma z 40 chyba okrętów na tę chwilę, tylko 5% czy mniej ma zdolność operacyjną. No więc tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytania strategiczne, czy nie tylko sam inspektorat marynarki wojennej, czy w przyszłości dowództwo marynarki wojennej wróci do Gdyni, wróci nad Polskie Morze, tylko jaka będzie wizja tego akwenu, bo ja absolutnie nie zgadzam się z tym, że to jest akwen pozbawiony znaczenia strategicznego, bo jeżeli mówimy o choćby dywersyfikacji gazu, mówimy o tym, że musimy się uniezależnić od Rosji, to zarówno Świnoujście, jak i Gdańsk potrzebują no, silnej floty na Bałtyku.
No właśnie, o to chciałem też spytać, czy dowództwo marynarki wojennej, jeżeli wróci w całości do Gdyni i zacznie pracować i działać, czy będzie miało czym dowodzić? Czy polska marynarka wojenna jeszcze istnieje, Patryk Szczerba?
No właśnie, jestem, tak sobie myślę, jak rozmawiamy tutaj o tym dowództwie marynarki wojennej. Oczywiście to jest ważna rzecz i o tym inspektoracie nie można tego w żaden sposób umniejszać. Natomiast no właśnie tych okrętów jest niewiele. Ja sobie sprawdzałem, to tak naprawdę mamy chyba dwa okręty podwodne, które mają po 50 lat. Trzeci orzeł jest gdzieś tam w remoncie po pożarze. Mamy
perspektywy na nowe nie widać.
Perspektywy na nowe nie widać. I tutaj to, co Artur mówił o stoczniach, to wydaje mi się, że jest taki problem, jak tą marynarkę doposażać. To znaczy, czy postawić na to, żeby budowały to polskie stocznie, no ale wtedy trzeba będzie poczekać na te okręty, czy tak jak właśnie była sytuacja, gdzie prezydent poleciał do Australii podpisać kontrakty na okręty Adelaide, no i okazało się, że tego nie podpisał. Pytanie, czy kupować, czy dawać szansę stoczniom, bo stocznie też mówią, że no one mają jakiś taki problem z zamówieniami i to jest wina Ministerstwa Obrony Narodowej, bo nie mogą realizować kontraktów, przez to załamuje się ich rozwój, załamują się ich technologie.
Znaczy ja uważam, że polskie stocznie są przygotowane przynajmniej technologicznie i intelektualnie do tego, żeby wspomagać polską marynarkę wojenną i budować okręty. I jeżeli nie będą tych okrętów budować, no to ich potencjał będzie spadał, Artur.
Ja zdecydowanie z wami zgadzam. Mamy taką sytuację, kiedy średni wiek okrętu w marynarce wojennej w Polsce przekroczył już 30 i tutaj raczej powinny się znaleźć te okręty pod opieką kustosza Muzeum Marynarki Wojennej niż w marynarce, bo nie zapominajmy, że flota bałtycka rosyjska się rozwija świetnie, że Rosjanie dysponują siłami, które znacznie przewyższają ten potencjał, który mają, którym dysponujemy my. I jeśli myślimy o tym, żeby zabezpieczać strategiczne dla nas projekty, o których wspomniałem wcześniej, czyli projekt dotyczący gazociągów w Świnoujściu, czy tutaj terminalów w Gdańsku, to musimy też myśleć o tym, żeby te transporty do tych miejsc zabezpieczać odpowiednimi środkami. Na tę chwilę w ubiegłym miesiącu oddaliśmy chyba jeden, marynarka wojenna otrzymała jeden holownik, który odebrała, i te 6 takich holowników ma być do...
Ale to jednostki pomocnicze
tak,
są.
Tak, to są jednostki pomocnicze, ale no to jest taki start. Tutaj pełna zgoda, że tę flotę musimy wzmacniać i że do tego można użyć potencjału polskich stoczni. Szkoda, że stocznia marynarki wojennej w Gdyni już jest w takim stanie, jakim jest, bo tutaj niestety zbyt pomocna nie będzie.
Wydaje mi się, żeby to zrobić, to trzeba mieć wizję i jakiś pomysł na to wszystko. Natomiast, tak powtarzam, no, stocznie zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej była taka Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, takie wydarzenie. I tam pojawiła się otwarta krytyka, że nie ma jakiejś przewidywalności zamówień i konsekwencji w realizacji projektów MON. I to jest właśnie, uważam, problem, że wszyscy w tym momencie tracą, a gdyby ta wizja i ta jakiś pomysł był realizowany konsekwentnie przez kolejne, powiedzmy, rządy, bo to też, mówmy się, zmienia się rząd.
No to nie jest praca na 4 lata.
No właśnie, a tego u nas brakuje i no jesteśmy bardzo, bardzo opóźnieni. Nie wiem, czy się da w szybkim czasie to wszystko nadrobić.
Spotkałem się też z taką opinią, że przeniesienie dowództwa marynarki wojennej z powrotem do Gdyni może spowodować, że w Warszawie, w Ministerstwie Obrony Narodowej zabraknie oficerów marynarki wojennej, którzy mieli możliwość lobowania na rzecz swojej formacji zbrojnej. Nie będzie teraz takiej możliwości właśnie wpływania na to, jak będzie wyglądała rola marynarki wojennej w przyszłości. Czy wy sądzicie, że ten lobbying na miejscu przez ostatnie lata w Warszawie, przez ostatnie lata działał, czy nie ma to wielkiego znaczenia?
No, działał średnio, bo tajemnicą Poliszynela jest to, że co do rozwoju marynarki wojennej w Warszawie ścierały się ze sobą dwie koncepcje. To była koncepcja BPN-u i koncepcja MON-u. Na tę chwilę, o ile dobrze odczytujemy to, co się dzieje, czyli chociażby ten właśnie powrót Inspektoratu Marynarki Wojennej do Gdyni, wydaje się, że zwyciężyła ta koncepcja MON-u, czyli koncepcja, która jednak zakłada zwiększenie potencjału marynarki wojennej w Gdyni, bo wszystkie sygnały świadczą o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie przedwyborczy ruch. Musimy patrzeć na ten problem, wydaje mi się, troszkę bardziej globalnie, trochę szerzej. Pamiętajmy też, że to, co poniekąd troszkę wpisuje się w elementy przedwyborcze, w elementy kampanii wyborczej, czyli chociażby otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej, którą...
Kolejne wkopanie pierwszej łopaty.
Tak, tak, ale mamy tutaj do czynienia z elementami pewnej spójnej całości. I tutaj faktycznie, no, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to PiS świadomie pewnego rodzaju politykę realizuje, tak, bo to przeniesienie Inspektoratu Marynarki Wojennej było, tak jak wspomniałeś, zapowiedziane w maju przez premiera Morawieckiego, później w czerwcu powtórzył to prezydent Duda. No i teraz mamy już pierwsze owoce tej sytuacji. I tu jakieś elementy tego planu zostały już zrealizowane. Zgoda, że tutaj są na tę chwilę zrealizowane łatwiejsze elementy. Teraz zdecydowanie te trudniejsze, ale no czas pokaże, czy one też zostaną.
Patryk Szczerba ma chyba inne zdanie trochę.
Nie, ja też chcę zwrócić uwagę na powody tego przeniesienia, bo on tym mówił, kontradmirał Ziemiański, że jednym z powodów przeniesienia tego inspektoratu było właśnie chęć bycia bliżej tych stoczni, które budują okręty, żeby ta współpraca dzięki temu, że one są tutaj zlokalizowane, będzie lepsza, jeśli ten inspektorat będzie tutaj na miejscu. Ja też zgadzam się.
Ale przepraszam, myślę, że mieszkańcy Pomorza też po prostu chcieli, żeby dowództwo marynarki wojennej
wróciło. Zgadza się. Też w sądzie na naszym portalu miażdżąca przewaga 92% głosujących powiedziało, że to dobrze, że dowództwo wraca, w ogóle nigdy nie powinno znikać z Warszawy, z Gdyni. Także no jest na to jak najbardziej przyzwolenie społeczne i znaczy, mieszkańcy oczekują tego i to też jest dobre dla regionu, wydaje mi się, taka decyzja, bo też mówimy tutaj globalnie, ale też zyskuje przecież w tym momencie na znaczeniu region.
Pełna zgoda. Wydaje mi się, że to jedna z dziwniejszych decyzji poprzedniego rządu, czyli przeniesienie dowództwa marynarki wojennej do Warszawy, bo to mniej więcej tak jakby Topr przenieść do Szczecina. No, pewnego rodzaju decyzje ciężko jest tłumaczyć. Oczywiście one się jakoś bronią na papierze, w dokumentach, natomiast z perspektywy tutaj Pomorza marynarka wojenna jest nierozerwalnie związana z naszym regionem i to też o tym czasie powrotów, czyli powrót komandorów, powrót później i pogrzeb Józefa II nad Polskie Morze. To wszystko ma też symboliczną wartość i to jest, ta symbolika marynarki wojennej jest wpisana w nasz region, więc ciężko sobie wyobrazić, że od tego tutaj uciekniemy, ale ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Prezydent Andrzej Duda, kiedy w czerwcu był w Gdyni i otwierał pomnik Polski Morskiej, wspomniał, że marynarka wojenna do 400-lecia Bitwy Oliwskiej, czyli do 2027 roku, będzie wyglądała inaczej. Więc no, domniemuję, że to nie są puste słowa, że za tym coś stoi, że jakieś realne plany gdzieś powstają i że w ciągu 9 lat, bo już tyle nam zostało do tej rocznicy, o której wspominał prezydent Andrzej Duda, w ciągu 9 lat ten potencjał nasz zostanie wzmocniony na Bałtyku.
No ja... Przepraszam, czytałem wypowiedzi ekspertów, którzy twierdzą, że marynarka nie ma szans na nowe okręty w najbliższym czasie. Zapowiedzi słyszeliśmy od lat wiele i myślę, że przede wszystkim trzeba włożyć mnóstwo pieniędzy w to, żeby marynarka wojenna się odrodziła. Patryk Szczerba, co ty na ten temat?
Zgadzam się, ale uważam, że potrzeba na to też czasu, no bo nie stanie się tak, że
ale
okręty...
Czy ten czas jest?
Przypominam wam, że słyszeliśmy też, że na 500+ również nas nie stać, że gospodarka tego nie wytrzyma i poważni eksperci na stanowiskach ministrów i wiceministrów finansów też zapowiadali, że to będzie oznaczało krach dla gospodarki, że nie ma szans na realizację takiego programu, że nas po prostu na to nie stać. I nagle się okazuje, że pomysł działa, że te siły, które jeszcze niedawno z tym pomysłem walczyły, mówią, że nigdy takich pomysłów nie przedstawiały, ale dziś chcą 500+ rozwijać i wspierać.
500+ każdy człowiek sobie wyczuje w kieszeni, natomiast okrętów wojennych nie, Patryk.
To jest trochę inna sytuacja z dodatkiem 500+, no bo tutaj właśnie jest, nie chciałbym powiedzieć rozdawnictwo, ale przekazywanie pieniędzy, środków bezpośrednio, natomiast inwestowanie w marynarkę wojenną. No i cały czas będę wracał do tego, ten pomysł na tą jakąś koncepcję, na to, co dalej, bo tu mówimy o tym, że były zapowiedzi, no był taki zapowiedź program Orka, miały być 3 okręty podwodne, Antoni Macierewicz zapowiadał w latach 2024-2026, no i nie wiem, czy ten program będzie zrealizowany, też słychać, że po krytyce właśnie braku jakichś działań w marynarce wojenną, w marynarce wojennej odszedł były inspektor Mirosław Mordel, także no, wydaje mi się, że to nie jest takie proste, ale ja bym, mówię, no chciałbym, żeby marynarka wojenna była wyłączona spod jakiejś walki politycznej, jakiegoś tak całe wojsko, jakiejś takiej naszej, naszych działań, tylko po prostu, żeby były zawsze na to pieniądze i żeby nie było dyskusji, że trzeba inwestować.
Nowe zapowiedzi i nowe pomysły pojawiają się zawsze, kiedy zmienia się ekipa w Ministerstwie Obrony Narodowej. Czy myślicie, że może Biuro Bezpieczeństwa Narodowego powinno trzymać taką pieczę nad liniowym rozwojem marynarki wojennej, Artur Cejrowski?
Z tego co wiem, to właśnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w tym konkretnym przypadku było raczej zwolennikiem koncepcji zwijania marynarki wojennej niż jej rozwijania, więc tutaj MON akurat w tym nowym wydaniu miał troszkę inną wizję i ta wizja jest teraz realizowana. Natomiast zgadzam się co do tego, że potrzebujemy spójnej wizji tego, jakim morzem ma być Bałtyk, czy my chcemy na tym morzu, bo przecież te rzeczy się dzieją. Mówimy, tak jak wspomniałem już, o dywersyfikacji źródeł gazu. Mamy terminal w Świnoujściu, mamy terminal w Gdańsku, to wszystko gdzieś potrzebuje spójnej wizji i spójnej koncepcji. I nie może być tak, że niektóre rzeczy się dzieją niezależnie od siebie, więc no, absolutnie zgadzam się z wami co do tego, że potrzebujemy takiej ciągłości w realizacji pewnych projektów. Nie może być tak, że jedna ekipa coś zaczyna, a druga tego nie kończy, bo Patryk wspomniał o Orce, jest jeszcze przecież Gawron, który niedługo będzie obchodził 18-lecie, tak, i cały czas te projekty gdzieś są zawieszone, nie są realizowane. Natomiast no, potrzebujemy spójnej wizji, która będzie realizowana przez kolejne ekipy, bo wojsko powinno być ponad polityką.
Ja powiem więcej, żeby to się nie zmieniało, jeżeli przychodzi nowy minister, a tak chyba też jest w tym wypadku, że przychodzi nowy minister obrony narodowej i gdzieś ta koncepcja się poprzednia jego ministra rozmywa, także no taki apel, żeby po prostu marynarka wojenna i całe wojsko no było jednak gdzieś tam ponad tymi podziałami. No mam nadzieję, że kiedyś tak będzie.
O ja takiej nadziei raczej nie mam. I ostatnie pytanie po jednym zdaniu, panowie. Czy kiedy doczekamy się nowych okrętów podwodnych, waszym zdaniem? Czy tak jak zapowiada rząd, czy może jeszcze później, czy może wcześniej? Artur Cejrowski.
Ciężko jest odpowiedzieć jednym zdaniem, ale pamiętajmy, że marynarka wojenna polska jest po 89 roku musiała przejść ogromne zmiany. Tak?
To naprawdę po jednym zdaniu.
Myślę, że
mam nadzieję, że się doczekamy przed upływem 2027 roku, tak jak zapowiadał to prezydent Andrzej Duda.
Ja myślę, że krok po kroku i te okręty będą dla Polski.
I tym zdaniem zakończymy dzisiejsze komentarze Radia Gdańsk. Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, żegnam państwa i byli ze mną w studiu Artur Cejrowski w Polityce.pl i Patryk Szczerba, Trójmiasto.pl. Dziękuję, do usłyszenia.